Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że będziemy mogli pierwszą część wspólnie spożytkować, aby zbudować się tematem biblijnym, jakkolwiek znanym, to jednak myślę, że tak jak w wielu wypadkach, jest wielka różnica pomiędzy tym, o czym wiemy, a tym, co z tej wiedzy czynimy. I dlatego ten temat, który nosi tytuł Sen Jakuba, jest prawie wszystkim znany. Niemniej jednak na pewno będą pewne fragmenty bądź też przypomnienia budujące i zachęcające nas do ufności w boskie obietnice. Podstawa naszego tematu to rozdział 28 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czytamy od wiersza pierwszego, ponieważ jest to historia znana, nie będę czytał z wyprzedzeniem, tylko po kolei będziemy te teksty rozważać. Wtedy wezwał Izaak Jakuba i błogosławił mu, a rozkazał mu, mówiąc, nie pojmuj żony z córek chananejskich. Rozpoczynamy od tego fragmentu z tego względu, że historia Jakuba jest bardzo obszerną. Omówienie całości historii Jakuba byłoby niemożliwe w tym krótkim czasie, dlatego wprowadzę, że jest to moment, kiedy Ezaw, starszy brat Jakuba, zorientował się, że jego młodszy brat nie tylko posiada już pierworodztwo, przywilej pierworodztwa i błogosławieństwo to, ale również, że otrzymał błogosławieństwo ojcowskie tuż przed śmiercią Izaaka. A więc Jakub podwójną korzyść ma, a Ezaw dwa razy został jak gdyby za burtą. W takiej oto sytuacji gniew Ezawa podniósł się do takiego poziomu, że zagraża nawet życiu Jakuba. Matka Jakuba, która bardzo miłowała swego młodszego syna Jakuba, bardziej niż starszego Ezawa, znając sytuację, postanowiła, aby zasugerować swemu mężowi Izaakowi takie rozwiązanie, które by go uchroniło, to znaczy Jakuba, syna, przed zagrożeniem nienawiści brata Ezawa. A rozwiązanie to polegało na tym, aby Jakub udał się w jej strony rodzinne, gdzie może poszukać sobie żony, a w międzyczasie gniew Ezawa ustanie, bądź się po prostu sprawa rozwiąże inaczej. Izaak przyjął tę radę jako dobrą i zasugerował Jakubowi, aby tak właśnie uczynił. Aby poszedł w daleką krainę do Batuela, ojca Rebeki. I aby poszedł do brata jej, Labana, i tam znalazł sobie w przeciwieństwie do Ezawa żonę w rodzinie matki, a nie żonę chananejską. I w takiej właśnie sytuacji, kiedy Jakub znajduje się przed bardzo daleką, bardzo uciążliwą podróżą, ale podróżą jak gdyby konieczną. Jakub błogosławi, przepraszam, Izaak błogosławi Jakubowi. I to jest jak gdyby zadatek na daleką i niebezpieczną drogę. Ale wstawszy, idź do krainy syryjskiej, do domu Betuela, ojca matki twojej, a weźmij sobie stamtąd żonę z córek Labana, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niech ci błogosławi i niech cię rozrodzi i rozmnoży, abyś był w mnóstwo ludu. I niech ci da błogosławieństwo Abrahamowe, tobie i nasieniu twemu z tobą, abyś odziedziczył ziemię pielgrzymstwa twojego, którą dał Bóg Abrahamowi. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu rodzinnym. W owych czasach błogosławieństwo ojcowskie było bardzo ważnym czynnikiem życia rodzinnego. Co może być jakimś dziwnym albo niezrozumiałym zjawiskiem w obecnych czasach, lecz w owym czasie było to po prostu jak gdyby posagiem na życie. Bez błogosławieństwa rodzicielskiego dzieci czuły się nieszczęśliwe. Błogosławieństwo, jakiego udzielił Izaak, swojemu synowi Jakubowi, było nie tylko jego osobistym życzeniem, ale było to błogosławieństwo, które Izaak przekazał w imieniu Boga. Ten sam Bóg, który błogosławił Abrahamowi, ten sam Bóg, który błogosławił Izaakowi, teraz przez usta Izaaka przekazuje to błogosławieństwo, które jest częścią błogosławieństwa Abrahamowego i które ma swoje również znaczenie, ponieważ często jesteśmy zasugerowani tym, że Jakub, jakkolwiek był charakteru dość łagodnego, posłusznego, to jednak jeszcze to nie był człowiek, który się naprawdę podobał Bogu. Był to dopiero dobry surowiec, który miał być kształtowany przez nadchodzącą podróż, nadchodzące lata życia. I w owym czasie pragnienie Jakuba błogosławieństwa ojcowskiego i boskiego było, można powiedzieć, w podświadomości. Naprawdę świadomość, że został wyróżnionym, że został wybrańcem Bożym, nastąpi dopiero za jakiś czas. I tak wysłał Izaak Jakuba, który szedł do krainy syryjskiej, do Labana, syna Batuelowego, Syryjczyka, brata Rebeki, matki Jakubowej i Ezawowej. A widząc Ezaw, iż błogosławił Izaak Jakubowi i posłał go do krainy syryjskiej, aby sobie pojął stamtąd żonę, iż błogosławiąc mu przykazał, mówiąc: nie weźmiesz żony z córek chananejskich. I Jakub posłuszny był ojcu swemu i matce swojej i poszedł do krainy syryjskiej. I widząc też Ezaw, że się nie podobają córki chananejskie w oczach Izaaka, ojca jego, wtedy szedł Ezaw do Ismaela i pojął mimo inne żony swoje, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahamowego, siostrę Nabajotowe, sobie za żonę. A więc widzimy tutaj przeciwieństwo charakteru dwóch synów, którzy prawie równie wiekiem, w tej samej rodzinie żyjąc, korzystając z tej samej opieki, Jeden był posłusznym, a drugi krnobrnym. Jak gdyby na opak, zawsze rodzicom przeciwko, czyniąc tak, jak sam uważał, a nie tak, jakby miał o to być błogosławione przez ojca lub matkę. Stąd też rodzi się między Ezawem, Jakubem, a może nawet nie tyle, rodzi się, ile pogłębia wzajemna wrogość. A Jakub, wyszedłszy z Berseba, szedł do Haranu. Spotkałem informację, że droga ta wynosiła około 500 mil. Żeby sobie wyobrazić, że to nie było podróżowanie po autostradzie A4, lecz wśród bardzo ciężkich terenów, trudnych, w upale dnia i w chłodzie nocy, w warunkach zagrożenia od różnych złodziei, rozbójników, podróż ta rozpoczęła się również z jednej strony wielkim błogosławieństwem ojcowskim, jak również żalem matki, która widząc umiłowanego syna odchodzącego w daleką krainę, przeżywała to, również Jakub przeżywał przygotowanie, rozpoczęcie tej podróży i samą podróż. Wniknijmy przez moment w umysł Jakuba. Jakub posłuszny, wierny swemu ojcu i matce, mający błogosławieństwo i pierworodztwo, musi uciekać w daleką krainę, w wielką nieznaną, a drugi łobuz krnobrny, obojętny, który pojął sobie żonę chananejską, robi wszystko po swojemu, pozostaje w ojcowskiej krainie, nie ma żadnych problemów, żyje sobie jak chce. Mało tego, Jakub po prostu ucieka, ponieważ Ezaw, gdy zorientował się, jak potoczyły się wydarzenia, postanowił jeszcze pędzić za swoim bratem Jakubem, aby jeszcze go w drodze dopaść i wyrazić mu swoją miłość. A więc uciekający Jakub, pełen trwogi, czy go czasem jeszcze nie dopędzi brat Ezaw, rozstający się ze swoją rodzinną stroną, rozstający się z rodziną swoją, matką, ojcem, a mający przed sobą wielką nieznaną i wiele niebezpieczeństw, idący wśród bardzo ciężkich warunków, nic dziwnego, że przyszedł na jedno miejsce, o którym jedenasty wiersz mówi, i przyszedł na jedno miejsce i nocował tam, albowiem już było, zaszło słońce, a wziąwszy jeden z kamieni miejsca onego, podłożył pod głowę swoją i spał na tymże kamieniu. To, że Jakub mógł spać, mając głowę na kamieniu, to może można wytłumaczyć jednym. Musiał być naprawdę bardzo zmęczony. Długa każdego dnia podróż, przeżycia wewnętrzne i zagrożenia zewnętrzne przyczyniły się do tego, że był bardzo zmęczony. Był w wewnętrznej rozterce i w zewnętrznym zagrożeniu. I na pewno w jego myślach pojawiały się takie zapytania. Czy naprawdę ten Bóg, o którym mój dziadek opowiadał, o którym ojciec mi mówił, jest Bogiem żywym? Czy on jest tym, który się interesuje również mną, czy to raczej jest takie po prostu taka legenda, o której mówi się tak, jak w innych krainach są bogowie, im się oddaje cześć, rzeźbi się, wykonuje się różne podobizny tych bogów. Może to jest taki sam po prostu urojony Bóg, bo w warunkach, kiedy zachodzi zagrożenie, niebezpieczeństwo, zwątpienie ma bardzo szeroką bramę. I w takiej właśnie sytuacji, kiedy Jakub jest napełniony różnymi wątpliwościami, rozterkami i rozmyślaniem, w czasie snu następuje bardzo ważne wydarzenie i istotne właśnie, ponieważ jest rdzeniem naszego tematu. Kiedy położył się na tym kamieniu, śniło mu się, a ono drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i stępowali po niej. A Pan stał nad nią i rzekł: Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka, ziemię tę, na której ty śpisz, dam tobie i nasieniu twojemu. A oto ja jestem z tobą i strzec cię będę, gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę cię do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż uczynię, com ci rzekł. Czy potrafimy sobie wyobrazić ten przełom w przeżyciu Jakuba, który graniczył w tym czasie ze zwątpieniem, z wielkim przeżyciem rozterki, gorzkości, można powiedzieć beznadziejności. I oto w tym czasie słyszy głos z nieba, ma widzenie w czasie snu. I jest to właśnie ten głos od tego, o którym w tym czasie Jakub ma się również przekonać, że jest Bogiem żywym, prawdziwym, wrażliwym Bogiem Abrahama i Izaaka. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak radykalna musiała nastąpić zmiana w świadomości Jakuba, który był wprost porażony świadomością tą, że sam Najwyższy, Bóg, o którym tak wiele słyszał, ale tylko słyszał, teraz zaczynał rozumieć to. Ponieważ była to pierwsza jego osobista komunikacja albo łączność z Najwyższym żywym Bogiem Jahwe. Lecz z drugiej strony trzeba zauważyć właśnie, że Bóg uważał za właściwe, aby w tym właśnie momencie, nie wtedy, kiedy Jakubowi beztrosko się żyło u boku rodziców, ale w tym momencie, kiedy był w podróży, w niebezpieczeństwie, w samotności, co wszystko było sprzyjającą okolicznością do głębokich przemyśleń, analizy i przeżycia, którego przygotowało do przyjęcia obietnicy, którą Bóg również miał jemu przygotowaną. Bóg umiłował Jakuba, ponieważ Jakub umiłował Boga. Jest to zależność konieczna. Bóg nie daje swoich szczególnych błogosławieństw, obietnic, nagrody tym, którzy są obojętni na boskie słowa. Ale Bóg daje również obietnice i swoje słowa pociechy najczęściej właśnie wtedy, kiedy one są najbardziej potrzebne. Kiedy będą najbardziej docenione i kiedy będą najlepiej zrozumiane. Ponieważ Jakub, który jeszcze naprawdę nie rozumiał, na czym polega społeczność z Bogiem, ale już jak gdyby miał w swoich genach potrzebę przeżyć duchowych, ponieważ zdecydował się, aby za miskę soczewicy kupić sobie te przywileje pierworodztwa. A następnie, aby zdobyć błogosławieństwo ojcowskie. A następnie, żeby nawet kosztem wypędzenia go z ziemi ojczystej pójść w nieznane, aby tylko mieć błogosławieństwo Boże. W tym czasie Jakub jeszcze nie był dojrzałym, podobającym się w pełni Bogu, ale już postawa jego była na tyle zaawansowaną, aby Bóg wyróżnił go właśnie udzieleniem mu wspaniałego snu. I wspaniałego widzenia w czasie tego snu, co jest widzeniem proroczym. Bóg nie tylko Jakubowi, wielu ludziom, mężom, którzy podobali się jemu, udzielał swojej informacji przez sen. W tym wypadku również wyraził to wobec Jakuba, lecz tak jak w innych wypadkach, również i w tym, sen ten nie był zrozumiany do końca przez Jakuba, lecz bardziej może emocjonalnie przeżywał, że świadomy był, że rozmawia z nim Bóg. Ta wizja Boga u szczytu drabiny i ta drabina, której dolny koniec opierał się tuż obok niego, albo jak niektóre przekłady Biblii podają, że schody, nie drabina, lecz schody. Pomijając to, które słowo jest bardziej trafne, istotą sprawy jest to, że była łączność pomiędzy Bogiem i Jakubem i po tej drabinie schodzili aniołowie i wchodzili aniołowie. Żeby Jakub zrozumiał, że jest to informacja przyjazna, dobra, pocieszająca, to Bóg wyraża właśnie obietnicę, która dotyczy jego osoby i jego potomków. Treść słów Bożych zasługuje na to, abyśmy jeszcze raz powtórzyli i zauważyli szczegółowo, co Bóg mówi do Jakuba. Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Jest to zaznaczenie, podkreślenie uzasadnione, ponieważ wcześniej Bóg słowa przymierza, słowa obietnicy wyrażał wobec właśnie ojca i dziadka, o czym za chwilę jeszcze raz będziemy się zastanawiać. Ziemię tę, na której ty śpisz, tobie dam i nasieniu twojemu. Zapamiętajmy, że Bóg obiecuje Jakubowi nie niebo, lecz ziemię i potomstwo jemu. A będzie nasienie twoje jako proch ziemi. Proch ziemi. I rozmnożysz się na zachód i na wschód i na północ i na południe, a będą ubogosławione w tobie wszystkie narody ziemi i w nasieniu twoim. A oto ja jestem z tobą i strzec cię będę, gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę cię do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż uczynię, com ci rzekł. Żeby zrozumieć Tutaj bardzo ważną myśl, wyrażoną w słowach Boga do Jakuba, należy skonfrontować to z innymi słowami, jakie Bóg wyraził do ojca Jakuba i do dziadka Jakuba. Kiedy Bóg daje obietnicę Abrahamowi, to mówi: w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi i nasienie Twoje będzie jako gwiazdy niebieskie i piasek morski. Dwa rodzaje nasienia. Tak do Abrahama mówi. Kiedy mówi do Jakuba, to mówi, że nasienie Twoje będzie jako gwiazdy niebieskie. Nic nie mówi o piasku. Ale kiedy mówi do Jakuba, przepraszam, poprzednio mówiłem do Izaaka, powinno być. Kiedy mówi do Izaaka, to mówi o gwiazdach niebieskich. Natomiast kiedy mówi do Jakuba, mówi o prochu ziemi albo piasku na ziemi. Niektórzy, nawet bibliści, nie zauważają tego i mówią w komentarzu, jest to powtórzenie wcześniejszej obietnicy. To nie jest powtórzenie, to jest zaakcentowanie różnicy, że pierwsza treść, którą dał ojcu Abrahamowi, to znaczy praojcu albo dziadkowi Jakuba, obejmuje w tej treści wszystko, że będą dwa rodzaje istot nagrodzonych. Jedni będą uczestnikami nagrody niebiańskiej, jako gwiazdy niebiańskie albo niebieskie, a druga część będzie nagrodzona tu na ziemi, jako piasek ziemi. I to przymierze, ta obietnica Boga obejmuje wszystko. Natomiast kiedy powtarza Bóg już synowi Izaaka, to mówi tylko o gwiazdach niebieskich, nie wspominając o prochu ziemi. Nie zrozumiałem. Synowi Abrahama. Dziękuję. Kiedy mówi Izaakowi jako synowi Abrahama, to mówi tylko o gwiazdach niebieskich. Lecz kiedy mówi wnukowi Abrahama, Jakubowi, nie wspomina nic o gwiazdach, natomiast wyraźnie trzykrotnie powtarza o piasku ziemskim. Ponieważ Izaak jest typem na Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Galatów wyraźnie mówi, że Kościół Chrystusowy jest prawdziwym dziedzicem i jest synem wolnej Sary. I że Chrystus jako klasa otrzyma nagrodę niebiańską jako gwiazdy niebieskie. Natomiast Jakub, który następnie otrzymuje imię Izrael, jest protoplastą narodu izraelskiego i on reprezentuje tę część nagrodzonych przez Boga, którzy będą mieli dziedzictwo tutaj na ziemi. Mało tego, w tych słowach mówi: oto ja jestem z Tobą i strzec Cię będę, gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę Cię do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, aż uczynię, com Ci rzekł. Jakub myślał, że jest to obietnica, którą Bóg daje tylko jemu. W warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa podróży i prośby o to, aby mógł szczęśliwie dotrzeć z powrotem do ziemi ojczystej, Bóg jak gdyby wysłuchał jego uczuć i prośby i obiecuje mu opiekę. Nie wiedząc o tym, że w tych słowach Bóg proroczo już wspomina na bardzo dziwny i bardzo obfity w różne doświadczenia los jego potomków. Ponieważ historia Izraela również obfituje w daleką, długą podróż wśród niebezpieczeństw, lecz Bóg zapewnił w tych słowach, że będzie szczęśliwy powrót Izraela do swojej ziemi, tak jak Jakub również wrócił do swojej. To zapewnienie Boga, które dał Jakubowi, jest zapewnieniem proroczym o głębokim sensie. Jest to bardzo istotna informacja, że Bóg powtórzył Jakubowi, któremu później zmienił imię na Izrael jako książę, jako wybraniec Boży, i w tym wypadku dał mu to, co było potrzebne nie tylko dla jego ducha, ale również i dla ciała. A mianowicie dla duchowych przeżyć potrzebne było jemu to, że Bóg jest nad nim, z nim, blisko, ale również ze względów cielesnych, czy w drodze z głodu nie umrze, z pragnienia nie umrze, czy nie spotka go nieszczęście. To również było dla niego wielką pociechą, kiedy Bóg zapewnił, że będzie z nim i że będzie strzegł go. W tym wszystkim możemy zauważyć, że już od pradawnych czasów jest zawsze stosowana jedna i ta sama metoda Boga wobec wybranych. Bóg swoim wiernym nie zapewnia spokojnego lotu, lecz bezpieczne lądowanie. Niespokojny lot, lecz bezpieczne lądowanie. I kiedy analizujemy życiorys nie tylko Jakuba, ale prawie wszystkich mężów Bożych, to Bóg nikomu nie oszczędzał doświadczeń, ponieważ te doświadczenia miały przygotować do spełnienia błogosławieństw, które Bóg przygotował. Ale pojawia się potrzeba wyjaśnienia istoty snu, mianowicie drabina. Drabina ta, która była bardzo, bardzo długa, od nieba sięgająca aż do ziemi. Ta drabina przedstawia Chrystusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi. Bóg w swoim wielkim planie przewidział, że będzie czas, w którym będzie pojednanie między Bogiem i człowiekiem, i to będzie uwarunkowane na tym, że musi być złożony okup. To było przedstawione przez ten kamień, na którym położył głowę Jakub, który przedstawia okup Jezusa Chrystusa. Na tym się ta drabina opierała, na pewnym gruncie. I ta drabina, która składała się, można powiedzieć, ze 144 tysięcy szczebli, ona we właściwym czasie, w czasie restytucji, będzie przynosić błogosławieństwo przede wszystkim, w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o czas, narodowi wybranemu, potomkom Jakuba, a przez nich również wszystkim innym narodom, tak jak Bóg obiecał Jakubowi. Bóg, który był u góry tej drabiny, wyraża to w sposób obiecujący, wspaniały. To, co później było przedstawione przez aniołów pasterzom betlejemskim: nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkim ludziom. To jak gdyby jest zrealizowanie w pewnym sensie tego snu Jakuba. Bóg powiedział Jakubowi: bądź dobrej myśli. Oto moi aniołowie schodzą i wchodzą, aby służyć w tym celu, aby błogosławić ciebie, twoje potomstwo, a przez twoje potomstwo wszystkie rodzaje ziemi. A więc jest to jeszcze inny sposób wyrażenia przymierza abrahamowego, Jest to jeszcze inny sposób przedstawienia boskiego planu wieków, który obejmował w sobie nie tylko wybranie kilku osób do błogosławienia, nie tylko wybranie jednego narodu, aby jemu błogosławić, ale przewidział Bóg czas, w którym będzie wszystkim błogosławił. Przez aniołów, którzy właśnie jako klasa duchowa, przede wszystkim wielka kompania, następnie godni, będą tymi aniołami usługującymi w restytucji, przynoszącymi błogosławieństwo od Boga ludziom i prośby ludzi do Boga, aby Bóg mógł spoglądać błogosławionym wzrokiem, a ludzie mogli odbierać te błogosławieństwa ku swojemu wiecznemu szczęściu. Ta drabina, która oparta była na tym kamieniu, która przedstawia Jezusa Chrystusa jako pośrednika, była przewidziana przez Boga we właściwym czasie i że to błogosławieństwo będzie rozszerzone nie tylko dla Jakuba, nie tylko dla jego potomków, ale dla całej ziemi. Jak bardzo wdzięczny był Jakub, widząc to i słysząc głos samego Boga. Jak musiał być poruszony tym wyróżnieniem, tym przywilejem, że Bóg w następstwie za jego gorzkie przeżycia, beznadziejność, zagrożenia, różnego rodzaju rozterki i kłopoty codziennego wędrowania. Nie powiedział mu, od tego momentu będziesz miał stado wielbłądów, pełno sług, spokojny żywot. On w dalszym ciągu poszedł w tą podróż. W dalszym ciągu obfitował problem w jego życiu, ale jednocześnie świadomość, że Bóg jest z nim. Również i nam z tego fragmentu pozostaje pewien bardzo istotny wniosek. Przede wszystkim, aby otrzymać różnego rodzaju błogosławieństwa, jakkolwiek nie takie, jak Jakub otrzymał, to jednak należy wykazać właściwą postawę. Posłuszeństwo Bogu, ufność i zdecydowanie. Albowiem Jakub, kiedy obudził się, uczynił kilka bardzo ważnych postanowień. A mianowicie zmienił miejsce to, na którym był i nazywało się ono Luz, a on zmienił na nazwę Betel. Postawił w tym miejscu pomnik, uczynił ślub, że będzie składał dziesięcinę. To jest jak gdyby dla nas podsumowaniem, jak gdyby wnioskiem, że jeśli również zostaliśmy uprzywilejowani jeszcze innymi błogosławieństwami, ponieważ my obecnie widzimy, że ta drabina już istnieje, że ten kamień jako dzieło okupu stał się faktem. Kiedy znamy dość szczegółowo boski plan wieków, który ma na uwadze błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi, o tyle większa powinna być nasza wdzięczność Bogu. I tak jak Jakub powiedział, a ja o tym nie wiedziałem. My również kiedyś nie wiedzieliśmy. Teraz Bóg uprzywilejował nas zrozumieniem boskich tajemnic. Ale z kolei powinniśmy jak Jakub wyrazić ślub Panu i to jak najwcześniej, bo wstał bardzo rano, kiedy tylko się obudził, uczynił ten ślub. I to również powinno być dla nas zachętą, abyśmy jak najszybciej wyrazili swoją wdzięczność, uczynili ślub Panu, aby w dalszej naszej podróży, tak jak Jakub, również było błogosławieństwo Boże, Jego opatrzność i zwycięstwo, którego Wam życzę i sobie na tym kończę.